Dzień dobry. Przyszła wiosna, więcej słońca, robi się ciepło, aż chce się wziąć kocyk, coś do nawodnienia organizmu, dobrą książkę do poczytania i wyjść do ludzi, żeby spędzić trochę czasu, nie wiem, nad jakąś wodą. Tylko że nie, nie wolno, trzeba zostać w domu, bo trwa pandemia koronawirusa i to jest bardzo specyficzna wiosna. Będziemy o niej opowiadać zapewne długie lata, ale żeby zrobić dobrze nie tylko sobie, ale wszystkim na świecie, trzeba teraz zostać w domu. Nie robimy tego scenariusza, nie realizujemy. To znaczy, książkę akurat można poczytać. Na przykład ta jest całkiem spoko, w sensie dobra oferta jest na nią teraz, bo do 7 kwietnia wysyłka za darmo, bo jest w przedsprzedaży. Każdy kupiony egzemplarz to jeden posiłek w ramach programu Pajacyk, no i autor jest całkiem spoko. Tak słyszałem. Przechodząc jednak do sedna, kiedyś, już nawet nie wiem jak bardzo dawno temu, obiecałem, że jeżeli ten kanał przekroczy 500 000 subskrybentów, to zrobię film o jednej z bardziej absurdalnych teorii spiskowych, przynajmniej w mojej ocenie, mianowicie o chemtrails. I jeżeli mam być szczery, wtedy chyba nie sądziłem, że to się wydarzy, a się wydarzyło. I w związku z tym chciałbym dotrzymać obietnicy, ale że nie możemy wyjść na dwór, no to wyobraźmy sobie, że jesteśmy na dworze, leżymy, prawda, na słoneczku. Nagle otwieramy oczy i widzimy to. Leci samolot, a za tym samolotem są smugi. Co myślicie? Czy coś w stylu, smugi kondensacyjne, czy może raczej znowu próbują kontrolować umysły, ale ja się nie dam bez walki, jestem przygotowany. A może was to po prostu nie obchodzi? Tak czy owak, wyjaśnienie tego fenomenu będzie właśnie w tym filmie, a nawet więcej, bo poszerzymy to wyjaśnienie o takie szersze spojrzenie na temat chemicznej kontroli umysłu. Zapraszam. Więc zacznijmy od tego, że samolot lata na paliwo. Tym paliwem jest kerozyna, nazywana też naftą lotniczą. I kiedy mówię lata na paliwo, to nie mam na myśli tego, że w jakiś magiczny sposób unosi się z wdzięczności, kiedy zostanie polany kerozyną, tylko spala paliwo. A produktem tego spalania jest cała gama związków chemicznych, takich jak związki siarki, takich jak tlenki azotu, takich jak sadza, i wreszcie kluczowy dla tej całej historii związek – monotlenek diwodoru. Możecie go znać też jako wodę. Generalnie w chemii organicznej mówi się o trzech rodzajach spalania w zależności od tego, jak dużo tlenu jest dostępne do tej reakcji. Są to spalanie całkowite, półspalanie i spalanie niecałkowite. I niezależnie od tego, na które spojrzymy, to w produktach tej reakcji zauważymy wodę. Czyli mówiąc wprost, samolot jak leci, to spala paliwo. Jak spala paliwo, to tworzy wodę. Ale trzeba powiedzieć więcej. Tworzy parę wodną, czyli wodę w postaci gazowej. I tutaj dochodzimy do kluczowego aspektu, a mianowicie do tego, że w danej temperaturze i pod danym ciśnieniem, w jakiejś mieszaninie gazów, nazwijmy ją atmosferą, jakiegoś składnika, nazwijmy ten składnik parą wodną, można w postaci gazowej upchnąć jakąś wartość, czyli nie więcej. Co się stanie, jeżeli spróbujemy zrobić coś więcej? Ta atmosfera będzie robiła wszystko, żeby tego składnika gazowego nie przyjąć. To znaczy, nie przyjąć w postaci gazowej. Na szczęście to nie jest tak, że on w jakiś cudowny sposób zniknie. Mamy też inne stany skupienia, inne fazy, na przykład ciecz. Możemy się więc spodziewać, że dojdzie do skroplenia takiego składnika, czyli w przypadku pary wodnej do skroplenia wody, powstania kropli, która potem, jeżeli na przykład temperatura jest odpowiednio niska, może zamarznąć. I te zmiany stanu skupienia to tak zwane przejścia fazowe, a temperatura, w której dochodzi do takiego skroplenia, temperatura, dodajmy, charakterystyczna dla danego ciśnienia, to tak zwana temperatura punktu Rossy. I tak się składa, że na wysokości, na której latają samoloty, jest takie ciśnienie i taka temperatura, że pary wodnej w porównaniu do tego, co się dzieje na powierzchni Ziemi, jest niedużo i można jej upchnąć niedużo. W związku z tym, jak taki samolot tam przelatuje, spala paliwo, tworzy parę wodną, czy tworzy wodę w postaci gazowej, to bardzo szybko przekraczana jest ta maksymalna pojemność tego obszaru. Dochodzi do skroplenia, tym chętniej, że poza parą wodną mamy też składniki gazowe, a nawet stałe, takie jak sadza, więc powstaje aerozol, który sprzyja skraplaniu. Bardzo często te krople wody szybciutko zamarzają i kryształki lodu odpowiadają za tę smugę kondensacyjną, która ciągnie się za samolotem. Zwrócę w tym miejscu tylko uwagę na to, że może dojść do innej jeszcze kondensacji w takich okołosamolotowych sytuacjach. Być może kiedyś widzieliście takie drobne chmurki powstające w okolicach skrzydeł, na przykład na ich końcach. W tym wypadku mechanizm jest nieco inny. Podstawowa różnica polega na tym, że nie zmienia się zawartość pary wodnej w tej okołoskrzydłowej przestrzeni. Ale fakt, że przez ten obszar przestrzeni przecina się skrzydło samolotu, skutkuje tym, że chwilowo zmienia się tam ciśnienie. Jak zmienia się ciśnienie, to zmienia się temperatura punktu Rosy i może się zmienić na tyle, że przez moment uzyskamy sytuację, w której mamy nasycenie, a nawet przesycenie. Co wtedy? Skroplenie się pary wodnej. Z tą tylko różnicą, że kiedy samolot stamtąd już wybędzie i ciśnienie wróci do normy, to ta woda w postaci ciekłej czy kryształków lodu, jeżeli dojdzie do tego, po prostu wróci do postaci gazowej. I to tak szybko, jak to szybko ciśnienie się unormuje, czyli po prostu szybko. Jasne? W sensie zrozumiałe? Mam nadzieję, że tak. Dodam jeszcze, że to, co widzę ze samolotami, ma nawet swoją nazwę. Cirrus homogenitus. Przy czym ten drugi z członów oznacza, że jest to coś, co jest stworzone przez człowieka. Takie jest wyjaśnienie naukowe. I chociaż wiem, że co potwierdzają badania, wielu zwolenników teorii spiskowych powołuje się, argumentując swoje poglądy na teorie naukowe, to nie słuchają oni argumentów naukowych, kiedy wygłasza je druga strona. Ich adwersarze tym silniej się przed nimi opierają, tym silniej ich nie słuchają, im bardziej naukowe powiązania ma ta osoba, która próbuje z nimi polemizować. I powiem szczerze, kiedy zbadałem, jak dużo osób w to wszystko wierzy, mam tu na myśli chemtrails, to byłem trochę zszokowany. Bo ten odsetek wynosił w 2012 roku 2,6% spośród osób, które wierzyły totalnie w tę teorię, a 14% częściowo. 4 lata później wartości były dużo większe, bo kolejno 9 i 19%. Zaznaczę, że badania prowadzono w USA i... A, bo ja jeszcze nie wyjaśniłem tak naprawdę, o co chodzi. Chemtrails to taka teoria spiskowa, która twierdzi, że to, co widać za samolotami, to nie są smugi kondensacyjne, tylko umyślnie rozpylone aerozole z substancji, które pozwalają kontrolować umysł nas, zwykłych szaraczków, czy jak niektórzy by powiedzieli, owieczek. Rzekomo są tam aluminium, tytan, wirusy, bakterie, co dziwne substancje, które nie są raczej znane z tego, że wpływają na funkcjonowanie umysłu, więc to tylko potwierdza to, co powiedziałem, że z naukowego punktu widzenia nie ma żadnych podstaw, żeby to była chociaż w części teoria spiskowa prawdziwa. Może trochę szkoda, może wtedy nie musiałbym robić takiej ciągłej promocji tej książki, że kupujcie do 7 kwietnia, wysyłka za darmo, że 10 tysięcy osób już kupiło, już jest bestsellerem w przedsprzedaży, generalnie są zadowoleni, tylko bym po prostu zamówił taki przelot promocyjny i podbił sprzedaż. Ale odsuwając żarty na bok, chemtrails są dla mnie jedną z bardziej absurdalnych teorii spiskowych i naprawdę nie wiem, co więcej na ten temat można by powiedzieć, jak można by polemizować, nie sprowadzając tego wszystkiego do jeszcze większej śmieszności. Więc trochę poszerzyłem temat odcinka i przyjrzałem się jeszcze kilku substancjom, które przynajmniej w pewnych kwestiach, w świadomości być może powszechnej, mogą pełnić rolę czegoś, co podpada pod kontrolę umysłu. W 1949 roku australijski psychiatra John Cade prowadził nietypowe badania, to znaczy wstrzykiwał szczurom laboratoryjnym mocz osób chorych na schizofrenię w nadziei, że w ten sposób wyizoluje jakieś substancje chemiczne, które odpowiadają za wyzwolenie choroby. I te badania ewoluowały. Na pewnym etapie przypomniało mu się, że powszechnie wiadome jest, iż u osób, które chorują na dnę moczanową, substancje o nazwie moczany, w zasadzie sole, gdzie anionem jest anion moczanowy, wywołują epizody psychotyczne. No i pomyślał, że może u myszy też uda mu się to zrobić. Wziął więc moczan, w tym wypadku moczan litu, by był najtrwalszy, najtańszy i najłatwiej dostępny, wstrzyknął szczurom i okazało się, że się jednak uspokoiły, czyli zadziałał zupełnie przeciwnie do założeń ten związek. Zaintrygowany kontynuował badania i szybko odkrył, że chodzi tu nie o anion moczanowy, a o kation. Kiedy sobie to uzmysłowił, bardzo, bardzo, bardzo szybko, być może nawet zdecydowanie za szybko, podał lit swoim ludzkim pacjentom, którzy doświadczali epizodów manii i również zaobserwował podobny efekt – wyciszenie. I w ten sposób lit stał się pierwszym lekiem stosowanym w psychiatrii, który można było podawać tak jakby prewencyjnie w celu zapobiegania wystąpieniu konkretnym objawom zaburzeń psychicznych. Chociaż do takiej pełnej akceptacji takiego podejścia, czy do pełnej akceptacji takiego działania litu w psychiatrii musiało minąć jeszcze trochę czasu, bo stało się to w latach 70. XX wieku. Co jest trochę dziwne, bo kiedy przyjrzymy się szczegółom, okaże się, że lit w mózgu działa z prawdziwym rozmachem. Wpływa praktycznie na wszystkie ważne neuroprzekaźniki. Reguluje na przykład poziom dopaminy, co przeciwdziała zarówno epizodom manii, jak i epizodom depresji. Przez to daje bardzo dobre efekty, jeżeli chodzi o leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej, do tego stopnia, że kiedy testuje się nowe leki, porównuje je się właśnie z litem jako takim złotym standardem w leczeniu farmakologicznym tej choroby. No ale kontynuujmy. Lit zwiększa ponadto wrażliwość receptorów serotoniny, co może korzystnie działać na osoby w depresji, wpływa na produkcję tlenku azotu, kwasu gamma-aminomasłowego, który możecie znać jako GABA, ma działanie przeciwutleniające i tak dalej, i tak dalej. Nie jest jednak doskonały. Ma szereg efektów ubocznych, ma szereg niepożądanych działań w połączeniu z innymi lekami, może obciążyć serce, naczynia krwionośne, nerki i tak dalej, więc tak naprawdę dzisiaj jego zastosowanie ogranicza się niemal wyłącznie do leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Też niezbędne są częste kontrole, dopasowywanie dawki i tak dalej, i tak dalej. Warto jednak tutaj wspomnieć, że zanim rozpoczęła się historia litu w psychiatrii, to już trwał epizod podawania litu ludziom w pewnym napoju gazowanym, który wyszedł na rynek w 1929 roku. Nazywał się Bib Label Lithiated Lemon Lime Soda, a lit zawierał jako rzekomo prozdrowotny dodatek. Nazwę tego specyfiku jednak szybko zmieniono na 7-Up. Tak, nie dziwcie się, Coca-Cola też ma nieprzypadkową nazwę, jeżeli chodzi o ten pierwszy człon. Lit 7-Upa zniknął w 1948 roku, rok przed tym, zanim odkryto jego działanie przeciwpsychotyczne czy w psychiatrii. I no, zastanówmy się, czy ma potencjał do nazwania go czymś, co kontroluje umysł. W mojej opinii takie 5 na 10 subiektywne. Dlaczego aż tyle? Bo to jest jednak zawyżona wartość, bo dotarłem do informacji, że bywa, iż na przykład wybitnie agresywnym więźniom podaje się lit, żeby lepiej można ich było opanować w więzieniach. Że osoby, które mają wyższy poziom litu w organizmie, bo on jest mikroelementem i normalnie występuje w naszych organizmach, że osoby, które mają taki wyższy poziom litu, rzadziej popełniają samobójstwa. Jest kilka takich rzeczy wskazujących na to, że rzeczywiście może zmieniać trwale i w sposób zauważalny nasze zachowanie. No i poza tym jest też obecny w kulturze dosyć powszechnie, bo wielu bohaterów filmów na przykład, którzy zmagają się z jakimiś problemami psychiatrycznymi, przyjmuje lit. Przykład: film Garden State albo American Psycho. A skoro jesteśmy przy filmach, to często takim poruszanym motywem okołoumysłowo-kontrolnym jest tiopental sodu. Możecie go też znać jako pentotal sodu albo serum prawdy. Jest to substancja będąca pochodną kwasu barbiturowego. Została opracowana w 1936 roku jako potencjalny środek przeciwbólowy. Okazało się jednak, że zanim zaczyna wykazywać takie działanie znoszące ból, to dużo szybciej odurza osobę, której się go podaje. Dlaczego? Dlatego, że pentotal sodu łączy się dosyć trwale z receptorami GABA, czyli wspomnianego już wcześniej kwasu gamma-aminomasłowego, a jak jest taki receptor zablokowany, to nie może on normalnie funkcjonować, bo jednocześnie nie aktywuje tego receptora, czyli jest ten receptor niedostępny dla GABY, a jak GABA nie działa na swój receptor, to takie wyższe funkcje mózgu pochodzące na przykład z kory mózgowej są dosyć znacząco upośledzone, czyli ciężko jest coś na przykład planować, zapanować nad emocjami, odpowiednio się pobudzić i zdaniem niektórych kłamać. Kłamstwo no, jednak wymaga wymyślenia czegoś. Stąd pomysł, że pentotal sodu może mieć działanie serum prawdy. Ale czy tak jest? Nie. To znaczy, najprawdopodobniej nie, jeżeli odetniemy się od tego, co mówi kino, a spojrzymy na to, co możemy wyczytać w publikacjach naukowych. Podanie tiopentalu sodu generalnie zwiększa podatność na sugestie, co sprawia, że w czasie przesłuchań takie otumanione osoby są bardziej skłonne do potwierdzania rzeczy, do mówienia tego, czego się ich zdaniem od nich oczekuje. Z analiz wynika, że mogą przyznawać się przy tym do rzeczy, których nigdy nie zrobiły albo nie miały nawet zamiaru zrobić. Na domiar złego wszystko wskazuje, że jeżeli ktoś chce kłamać, to będzie mógł kłamać także po podaniu tiopentalu sodu, stąd też duża rola przesłuchującego, który no, jeżeli wspomoże się w ten sposób, to być może uda mu się podejść kogoś w jakiś sposób, ale to też nie będzie do końca wiarygodne. W każdym razie to nie jest tak, że to serum prawdy to jest taki uniwersalny klucz, który otworzy najbardziej zatwardziałego złoczyńcę, który jak na spowiedzi przyzna się do wszystkiego, co zrobił złego od czasów przedszkola. Tak to nie działa, stąd też w mojej ocenie kontrola umysłu góra 3 na 10, co nie znaczy, że tiopental sodu nie ma innych zastosowań. Podaje się go na wstępnych etapach anestezji albo w przypadku wykonywania kary śmierci przez zastrzyk właśnie jako taki no, wstępny otumaniacz. Skoro zaś mówimy o karze, to porozmawiajmy o czymś, co jest absolutnie karygodne. O podawaniu ludziom flunitrazepamu, który zapracował sobie na inne nazwy. Handlową rohypnol i potoczną pigułka gwałtu. No bo zastanówmy się, jeżeli coś nazywane jest pigułką gwałtu, to chyba musi wywierać jakiś wpływ na umysł. Coś, co można podciągnąć chociaż pod kontrolę umysłu, prawda? No może po kolei. Pentotal sodu był barbituranem. Flunitrazepam, który tak na marginesie syntetyzowany został w 1962 roku przez absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Leona Sternbacha, jest pochodną benzodiazepiny. Nieprzypadkowo umieściłem w tym filmie dwa związki, które reprezentują dwie główne grupy środków odurzających. Pigułka gwałtu działa 10 razy silniej niż też dosyć powszechnie znany, przynajmniej w niektórych kręgach, diazepam. I to działanie jest szczególnie silne w połączeniu z alkoholem do tego stopnia, że ta kombinacja może nawet zagrażać życiu. A jak działa pigułka gwałtu? To nie jest bardzo skomplikowane. Flunitrazepam łączy się z receptorem o nazwie BNZ1, który jest połączony z układem receptorów GABA, znowu. Tym razem jednak skutkuje to zwiększeniem aktywności tych receptorów, otwarciem kanałów chloru, no i czyniąc z długiej historii krótką. Mechanizm jest przeciwny, bo dochodzi do nadaktywności receptorów GABA, skutki podobne. Otumanienie, utrata koordynacji, senność, opóźniony czas reakcji, zwiększona podatność na wpływy. Wniosek? No też nie działa zbyt subtelnie. Taki poziom kontroli umysłu rzędu upijmy się prawie do nieprzytomności, tylko bardziej niebezpieczny, bo można to komuś podać bez jego wiedzy i zagrozić życiu i zdrowiu tej osoby. Na szczęście istnieje odtrutka, która działa praktycznie natychmiast. I no można powiedzieć, że całe szczęście. Kończąc, ktoś mógłby powiedzieć, a gdzie hipnoza? No, nie jest ani chemiczna, ani nie chciałbym jej okrajać, bo to materiał na być może cały odcinek. Bardzo chodziło mi po głowie też, żeby wspomnieć przynajmniej, co niniejszym czynie, o Toxoplasma gondii, takim pierwotniaku, który rozmnaża się w kocie, ale może żyć w innych stworzeniach, ssakach i ptakach i zmienia zachowanie tych zwierząt. Na przykład, jeżeli jest w myszy, to sprawia, że myszy stają się seksualnie podniecone na zapach kota i szukają drapieżcy w poszukiwaniu seksualnego spełnienia w pewien sposób, znaczy oczywiście nie, ale tak ich mózg podpowiada. I okazuje się, że ludzie też mogą mieć w mózgu toksogondii i też potencjalnie może ten pierwotniak wpływać na nasze zachowanie, bo na przykład u osób, które zmarły w wypadkach samochodowych i przekroczyły prędkość, doprowadzając do tego wypadku, częściej one niż średnia społeczna miały tokso w mózgu. Ale nie powiem o tym, bo w ten sposób mogę powiedzieć, że trochę więcej o tym jest w książce i też nie spłycić tematu przy tym. Jeżeli wasza ciekawość jest połechtana, to podbiję nawet stawkę. To nie jest najciekawsza historia, jaką tutaj opisałem. Zaledwie kilka ciekawych stron z kilkuset. No i przede wszystkim ta książka była pisana z zamysłem, aby zmienić myślenie odbiorców na kilka ważnych tematów dotyczących tego, dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy i co możemy z tym zrobić. Więc po raz ostatni już dzisiaj przypominam autopromocyjnie, że do 7 kwietnia darmowa wysyłka i można zamówić w internecie tylko na geny.altenberg.pl. Ale dość, moi drodzy, dość już o niej, dość już o mnie, dość o kontroli umysłu, która wszystko wygląda na to, że w takim filmowym wydaniu jest niewykonalna. Albo jest bardzo wykonalna. I tylko dzięki temu, że tak dobrze działa, my, potulne baranki, wierzymy w to, że tego się nie da zrobić. Do zobaczenia. Do usłyszenia.